Dobry wieczór Państwu. Dziś porozmawiamy o tym, jak wygląda życie po wyjściu z uzależnienia. A gościem jest Elżbieta Dec, psycholog, psychoterapeutka, terapeutka uzależnień. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
To może nakreślmy naszym słuchaczom ścieżkę dotarcia do psychologa, psychoterapeuty, terapeuty uzależnień. Czy to jest trudne, żeby odnaleźć takiego specjalistę chociażby w Lublinie? Czy tu trzeba mieć jakieś skierowanie?
Nie, po obecnej reformie psychiatrii każde dziecko może zgłosić się do pierwszego poziomu referencyjnego psychiatrii i nie potrzeba do tego żadnego skierowania, tak? Wystarczy, że rodzic zgłasza dziecko i ono jest objęte już kompleksową opieką, dalej prowadzone. Może mieć tam zapewnioną opiekę psychologa, psychoterapeuty. W ramach tej poradni może być także terapia rodzinna, jeżeli system tego wymaga, oraz psychiatra współpracuje. Obecnie tworzone są drugie poziomy, które skierowane są już do osób, które mają jakby bardziej poważne trudności psychiatryczne. I tam również wystarczy zgłosić się, tak? Nie trzeba żadnego skierowania. Myślę, że to ułatwia jakby drogę do tego, żeby nawet z takimi niekoniecznie już bardzo poważnymi problemami, żeby przeciwdziałać wcześniej i wcześniej się zgłosić, tak? Im wcześniej, tym lepiej. Jeżeli chodzi o leczenie uzależnień, to również działają nawet na terenie Lublina kilka poradni leczenia uzależnień. I również nie jest to też trudność, żeby takie miejsce sobie znaleźć. Myślę, że jesteśmy w tym szczęśliwym miejscu, że tych poradni jest dużo. Pewnie większy problem jest w tych mniejszych miejscowościach, kiedy ten dostęp faktycznie jest bardziej utrudniony. Natomiast sobie też myślę, że jeżeli chodzi nawet o leczenie uzależnień czy o pobyt w ośrodkach stacjonarnych, no to wystarczy czasami skierowanie do zwykłego lekarza rodzinnego, tak? Przekazuję mu, jaki jest problem, lekarz wypisuje. Nie musi być to nawet lekarz psychiatra. Więc jeżeli ktoś szuka i chce pomocy, to na pewno ją znajdzie.
No właśnie, jeżeli chodzi o uzależnienia, o nasz temat dzisiejszego spotkania, rozmowy, będziemy mówić o życiu po wyjściu z uzależnienia, no to oczywiście związany jest to temat z tym, że ludzie korzystają z pomocy psychologa, że poddają się terapii uzależnień, ale są zapewne takie uzależnienia, które mogą pokonać sami? Czy ja się mylę? Czy jak już jest takie twarde uzależnienie, które psycholog określa jako uzależnienie, to już rzeczywiście potrzebna jest do tego pomoc specjalisty?
Tak, jakby fazy uzależnienia dzielą się na pierwszą fazę eksperymentowania. I tutaj w tej fazie faktycznie czasami wystarczy jakby mądre działanie rodziców, czyli jeżeli przyjdzie taki młody człowiek pod wpływem alkoholu, to zamiast jakby zrobić mu jakąś awanturę, to spytamy, co się stało, czemu zachował się tak, a nie inaczej. Dopytamy, czy coś, czy nie potrzebuje pomocy, czy coś złego się nie dzieje, tak? To prawdopodobnie, jeżeli nie są wykształcone mechanizmy uzależnienia, to przy odpowiednim wsparciu on sobie poradzi, tak? Bo eksperymentowanie to też taki etap w życiu dorastającego człowieka, że jest dla niego charakterystyczne, tak? Wszystkie dzieciaki eksperymentują. Nawet fakt, że od 15 do 34 roku życia około 90% osób chociaż raz sięgnęło po alkohol, tak? 70% z tego, co pamiętam, po marihuanę. Więc to, że ktoś próbuje chociaż raz, dwa razy weźmie, to nie znaczy, że jest uzależniony, tak? Kolejny etap to używanie szkodliwe, kiedy faktycznie jakby już zaczynają się szkody z powodu uzależnienia i tu prawdopodobnie będzie potrzebne już wsparcie, a jeżeli wykształcone są już pełne mechanizmy uzależnienia, czyli to jest ten kolejny etap, to myślę, że bez pomocy specjalisty terapii uzależnienie się nie obędzie.
Od czego się uzależniamy? Bo skoro będziemy mówić o wyjściu z uzależnienia, to jakie jest spektrum tych uzależnień teraz?
Od takich uzależnień związanych z substancjami psychoaktywnymi, tak? I to jest szereg różnych substancji. Od heroiny, amfetaminy, marihuany, poprzez różnego rodzaju syntetyczne katenony, czyli tak zwane dopalacze, po alkohol, tak, który jest najbardziej popularny, ale również uzależnienia związane z nadużywaniem jakichś czynności, tak, można być uzależnionym, nie wiem, od grania, co jest obecnie najczęstsze, korzystania z mediów społecznościowych, a tak naprawdę jak mówił specjaliści, uzależnić można się od wszystkiego, o ile wykształci się ten mechanizm takiego przymusu wykonywania niektórych czynności i regulowania napięcia poprzez właśnie te czynności. Tutaj trochę miesza się to, ponieważ nawet klasyfikacja jakby mówi, że to są kompulsywne zachowania, tak? Więc one troszeczkę różnią się od tych uzależnień stricte związanych z substancjami psychoaktywnymi, ale często mechanizm jest bardzo podobny.
Rozmawiałyśmy ponad miesiąc temu o uzależnieniach dzieci i młodzieży. Pani tam podała takie reguły uzależniania się. To było dla mnie szokujące i dla wielu słuchaczy też, że gry są tak konstruowane, żeby uzależniać, żebyśmy mieli taką radość sięgania po nie. No właśnie, pani pracuje z różnego rodzaju sytuacjami, z ludźmi, którzy już się uzależnili. Jaki to jest stan? Co się z nimi dzieje? Choćby zacznijmy właśnie od uzależnień od gier.
Taka osoba czuje przymus, tak? To nie jest tak, że osoba zdrowa, jeżeli angażuje się w różne czynności, które dostarczają jej przyjemność, może wybrać, może swobodnie sobie powiedzieć, że okej, dzisiaj nie wiem, nie oglądam tego serialu, bo idę na imprezę z znajomymi. A osoba, która jest uzależniona, jeżeli ktokolwiek zechce zmienić jej plany, robi awanturę, nie potrafi z tego zrezygnować, bo jest to dla niej jakby najważniejsze. Czasami to jest też tak, na przykład w piciu weekendowym albo w uzależnieniach, które niekoniecznie muszą być przez cały czas, że człowiek czeka, tak? Nie wiem, czeka na ten piątek, przygotowuje się, planuje, myśli sobie jak będzie, jak już siądzie z tą lampką wina, tak? I to jest taki cały rytuał. I podobnie jest w uzależnieniach behawioralnych. Te dzieciaki na przykład już jak wstają sobie myślą, że jak wrócę ze szkoły, co będzie? Czasami uzależniają się też dorośli, więc nie mówię, że to tylko dzieci mają, ale już sobie planują, że nie wiem, będzie wieczór, on sobie zasiądzie do tego grania i będzie mógł grać. Więc to jest taki przymus. Ta osoba nie wykonuje tego dowolnie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest utrata kontroli. Czyli jakby na przykład osoba sobie zakłada, że będzie grała do 22, ale nie jest w stanie przestać. I kończy granie, nie wiem, o 3-4 w nocy, dlatego że chociaż sobie zakłada różne ograniczenia, to nie jest w stanie temu sprostać, tak? Bo myśli sobie, jeszcze minutkę, jeszcze jedną rundę, jeszcze 100 punktów, tak? Tak przesuwając tą granicę w zasadzie w nieskończoność. Jeżeli chodzi o granie, to często, no właśnie, kolejny element uzależnienia, różne szkody. I te szkody w wymiarze takim fizycznym, tak, jeżeli to są uzależnienia od substancji psychoaktywnych, to wiadomo, tak, jest cały zespół szkód związanych z działaniem substancji. Jeżeli chodzi o szkody związane z używaniem na przykład gier, to są szkody na przykład związane z odwodnieniem, z zaburzeniem pracy nerek. Miałam takiego pacjenta uzależnionego od gier, który trafił do szpitala, bo zemdlał. Zemdlał z odwodnienia, z tego, że jakby nie odżywiał się, tylko siedział i grał, tak? Osoby uzależnione, które nie potrafią odejść od gry, to często mają słoiczek, żeby nie musieć odchodzić do toalety. Tak, poprzez te szkody w wymiarze psychologicznym, czyli taką nerwowość, kiedy nie może wykonywać tej rzeczy, tego działania, od którego jest uzależniony. Dezregulacja emocji, tak, jakieś obniżenie emocji w sytuacji, kiedy człowiek jakby mierzy się z obowiązkami takimi życiowymi. Poprzez zespół abstynencyjny, który związany jest właśnie z tym, że jakby ludzie są w przypadku odstawienia i niemożliwości wykonywania jakiejś czynności, są napięci, rozdrażnieni, nie potrafią się na niczym skupić, często mają zaburzenia pamięci.
Jeśli państwo mają jakieś pytania, to bardzo zachęcam. Licencja na życie na Facebooku. Będziemy odpisywać, a już zwłaszcza specjalistka pani Elżbieta Dec, która jest psychologiem, psychoterapeutką, terapeutką uzależnień. Jeżeli będziemy, już przechodzi do tematu wolności od uzależnienia, życia bez uzależnienia, to powiedzmy jeszcze o tym, co to uzależnienie dawało. Jak w ogóle w to uzależnienie udało się człowiekowi wejść? Czy każdy ma ten sam próg wejścia w uzależnienie, czy inaczej się uzależniamy od substancji, od gier. Ktoś może grać i potem go to znudzi, a ktoś się w to wciągnie. Ktoś może zapalić papierosa i się wciągnie w ten nauk, a ktoś inny nie.
To jakby to, czy ktoś się uzależni, czy nie, to jest taka kompilacja różnych czynników. Nie ma jednej odpowiedzi. To są podatności genetyczne, tak? A drugie, jakieś psychologiczne, czyli niektóre cechy osobowości predysponują nas do tego, żeby wchodzić w różnego rodzaju uzależnienia. Oraz sytuacja, którą człowiek ma, tak? Więc jeżeli to natrafi na odpowiedni grunt, na jakieś nasze braki, no to tak, to wtedy wchodzimy w uzależnienie. Bardzo ciekawe i znamienne jest to, że często jedno uzależnienie przechodzi w drugie. I często bywa tak, że osoby, które na przykład kończą ośrodek leczenia uzależnień od narkotyków, uzależniają się później od alkoholu, czasami od hazardu. Kobiety często wpadają w anoreksję, w zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. I jakby podstawą tego jest to, że jakiś bazowy problem, który leżał u podłoża uzależnienia, jest za to rozwiązany. Tutaj warto podkreślić, że często samo leczenie uzależnień skupione jest na mechanizmach uzależnień, bo też często się tak podaje, że żeby w ogóle ruszyć jakiekolwiek inne problemy psychologiczne, psychiatryczne, to najpierw człowiek musi być trzeźwy. I ja się z tym również zgadzam. To znaczy, jakby jeżeli ktoś czynnie nadużywa jakiejś substancji, no to trudno mu zmierzyć się, nie wiem, z zaburzeniami osobowości, tak? No bo nie ma do tego dostępu. Związane to jest też z tym, że uzależnienie działa na naszą korę przedczułową. Żeby mieć odpowiedni wgląd, no to trzeba mieć jakby takie zasoby mózgowe również. Więc ta terapia uzależnień, tak jak terapia na przykład 12 kroków w alkoholizmie, skupiona jest na samych mechanizmach, które są często bardzo złożone. Natomiast to jest podstawa często do tego, że my kończąc na przykład w ośrodku leczenia uzależnień w Albrechtówce, kończąc terapię, wysyłamy tego młodego człowieka z taką informacją, że okej, tą terapię już zakończyłeś, ale w twoim dorosłym życiu zalecamy ci jakąś terapię po, tak? Która zajmie się twoimi, taką terapię pogłębioną, która zajmie się twoimi jeszcze innymi problemami psychiatrycznymi, tak? Psychologicznymi.
I nie ma w tym nic złego. Ta świadomość rzeczywiście korzystania z psychologów, z psychiatrów wzrasta. Są osoby publiczne, które promują, które też swoim przykładem świecą, pokazują, że warto korzystać z takiej pomocy. No i właśnie, okazuje się, że po odbyciu terapii uzależnień, no nie do końca jesteśmy naprawieni. Tutaj też poza anteną rozmawiałyśmy, że czasem rodzice mają taką pretensję, taki żal, że nie wszystko zostało rozwiązane, że dziecko nie zostało naprawione do końca, bo właśnie takiego naprawienia tego dziecka się spodziewano, że właśnie po takiej terapii wszystko będzie dobrze i już nie będzie żadnych problemów. A widocznie gdzieś tam jeszcze jakieś inne mechanizmy wychodzą, które wymagają pracy.
To ja właśnie opowiem jakby jak ten konkretny przypadek, który mnie skłonił też do refleksji nad tym, że to często ludzie tak upraszczają i chcą bardzo przyspieszać i traktować wszelkie choroby psychiatryczne, myślę, trochę jak grypę. To znaczy my dostajemy jakiś lek na grypę, po czym za tydzień jesteśmy już zdrowi, możemy funkcjonować i traktować się jak osoby zdrowe. W leczeniu zaburzeń psychiatrycznych, psychologicznych tak nie ma. To znaczy, nawet jeżeli wypracujemy sobie różne mechanizmy radzenia sobie, nawet jeżeli my rozwiązujemy jakieś bazowe problemy, to nie jest tak, że nigdy nie mamy później tendencji do tego, żeby wchodzić w te schematy, które mieliśmy wcześniej. To znaczy, jeżeli nawet ja się zmieniłam i na przykład zupełnie inaczej teraz traktuję rodzicielstwo i nie wiem, staram się być empatyczna dla dziecka, to nie oznacza, że jeżeli będę mieć gorszy dzień, ktoś, nie wiem, zdenerwuje mnie w pracy, to ja przyjdę i nigdy nie krzyknę na dziecko. Albo nigdy się nie zezłoszczę, albo zawsze będę super idealna, tak? Bo tak nie ma. I tak samo wszelkie choroby, nie wiem, czy depresja, czy zaburzenia lękowe, tak? Wszystko jedno jakie. często jest tak, że w toku życia, jeżeli nagromadzi się tych stresorów, takich trudnych sytuacji dużo, to osoby, no nie wiem, mają tendencję do tego, żeby wchodzić w takie myślenie. Osoby uzależnione mają tendencję do tego, taką myśl, żeby znowu rozwiązać ten swój problem właśnie poprzez picie, czy palenie, ćpanie, wszystko jedno, tak? Ale wracając do tego przypadku, przyjmowałam młodą dziewczynę, która obecnie leczy się na anoreksję. 3 lata temu zaczynała z zaburzeniami depresyjnymi i ona mówi, że właśnie jak powiedziała swojej mamie o tym, bo ja do tego ją zachęcałam, przygotowywałam, żeby powiedzieć mamie, że obecnie jej problemy z anoreksją, że potrzebujesz też wsparcia tego, żeby ktoś zadbał, żeby trochę kontrolował tego, czy ona się nie głodzi, czy głodzi, bo ma z tym problemy, żeby wyciszał jej takie liczenie kalorii, stawanie na wadze, tak? No jak powiedziała tym mamie, to mama powiedziała, ojej, ja sobie z tym nie radzę, to jest dla mnie zbyt trudne, przecież od tylu czasu już chodzisz do psychologa, dlaczego to nie działa? I ta dziewczyna miała ogromny żal do mamy, ogromne takie poczucie braku wsparcia, takie poczucie, że coś jest z nią nie tak, że no właśnie, 3 lata już uczęszcza do psychologa, do psychiatry, bierze leki, a dalej coś z nią jest nie tak. Ja tutaj na spokojnie tłumaczę, że tak nie ma. Że choroba psychiatryczna to nie jest choroba tak jak grypa, że bierze się lek i nagle wszystko odpuszcza. Że prawdopodobnie jeszcze przez dłuższy czas będzie mierzyła się z różnymi trudnościami. Że to jest normalne, że zaburzenia jedne przechodzą w drugie. Że w takim razie coś musi być u podłoża, do czego jeszcze nie doszłyśmy. Że ona ma tendencję do wchodzenia w różne takie zachowania, które są dla niej destrukcyjne. I że każda zmiana to jest proces. Że zmiana to nie jest linia prosta, że idziemy, pniemy się zawsze pod górę, bo to tak jak się podróżuje w wysokie góry, to czasem się wchodzi, czasem się schodzi. Czasem trzeba zejść, żeby wejść wyżej. I dokładnie tak wygląda terapia, że są upadki i wzloty. Te upadki też pokazują nam, w których miejscach mamy jeszcze jakieś deficyty, w których miejscach jest nam trudno, gdzie mamy jakiś brak, tak? Czemu się jeszcze przyjrzeć. No na pewno takie wymagania od dziecka albo od kogokolwiek, kogo wspieramy w leczeniu, żeby ciągle było lepiej, żeby nie było nigdy, nie wiem, wpadek, żeby nie było nawrotów, jest czystą iluzją, tak nie ma i też jest bardzo mocno niewspierające dla takich osób.
Osoby, które udają się do terapeuty, do psychologa, bo wiedzą, czują, że coś jest nie tak, mają problem na przykład z substancjami, z zachowaniami różnego rodzaju typu, na przykład nadużywanie gier, internetu, czy innych zachowań, bo przecież tych uzależnień jest cała masa. Dają się do takiego terapeuty z nadzieją, że to się zmieni, że wrócą do stanu sprzed. Jaką nadzieję dostają od terapeuty i jakie światło w tym tunelu, do czego tak naprawdę dążą, że skończy się ta historia uzależnienia i co będzie po?
Okej, to mi się kojarzy takie zdanie z książki Highland pani Banaszek, która powiedziała, zdecydowała swoich pacjentów, że ogórek raz ukiszony już nigdy nie będzie zielony i świeży. I mi się zdaje, że to doskonale oddaje właśnie istotę uzależnienia, że jakby jeżeli są już mechanizmy raz wykształcone, to prawdopodobnie musimy się liczyć z tym, że do końca życia w naszym mózgu pozostaje taki szlak tego uzależnienia i że no, zawsze w jakiś sposób będzie nam ta świadomość towarzyszyć, że tego nie, że to nie będzie nigdy tabula rasa, że tego się tak nie da wymazać jakimś korektorem, żeby nie było w ogóle widoczne, tak? Że jakiś ślad pozostanie.
Tylko czasami to jest jeden ogórek, a czasami cały strój ogórków, tak?
Tak. Jeżeli chodzi o to, jak osoby się zgłaszają do leczenia uzależnień, to wygląda to bardzo różnie. Tak sobie myślę, że dużo osób niestety, jeżeli chodzi o problem uzależnień, to zgłasza się, bo mają nóż na gardle przysłowiowy. To znaczy mają albo kuratora, albo rodzina mówi, albo wóz, albo przewóz. Albo się leczysz, albo koniec z nami. Albo mają już sami tak dość tej sytuacji, że chcą jakkolwiek poczuć się normalnie. Myślę, że jak początkowo przychodzą, rzadko który ma taką wizję właśnie, żeby to, że będzie tak jak kiedyś. że to się da cofnąć czas. Oni zazwyczaj chyba tak o tym nie myślą. Tak mi się zdaje, że nie spotkałam jeszcze nikogo, który by miał, że idzie i chce, żeby teraz jego życie było idealne. Zazwyczaj przychodzą tak, że tak powiem, już zmęczeni całym tym uzależnieniem, tym wszystkim, do czego są zmuszani, tak? Przez to, że muszą brać, że muszą zdobywać, przez to, ile strat doświadczyli, jak bardzo już są oddaleni w różnych relacjach swoich bliskich, że chcą po prostu, chcą takiej normalności, chcą trochę spokoju, tak? Mówię, to później, jakby bardziej w toku terapii, pracując nad celami, nad wizją przyszłości, to wówczas jakby osoby się mierzą z tym, no, że faktycznie to swoje uzależnienie muszą trochę wpisać w planowanie, tak? Swojego życia. Czasami, zwłaszcza młode osoby, się buntują, że no jak to? To ja mam nie chodzić teraz na imprezy z alkoholem? No, to się nie da. No i to jest, jeżeli chodzi o uzależnienie, no to właśnie to jest pierwszy guź do trumny. I takie działania też terapeutów uświadamiających, że no jeżeli nie zerwiesz tą swoją toksyczną grupą rówieśników, no to jest mała szansa, żeby powiedzieć się w terapii. To pracując w ośrodku leczenia uzależnień takim stacjonarnym i osoby, które jeżdżą na przepustki, no to tak naprawdę konfrontujemy się z tym na co dzień. Na co dzień z tym, że te osoby uważają za osoby bliskie, takie osoby, z którymi brały i nie rozumieją, jak poważnym jest dla nich zagrożeniem. No i niestety za każdym razem kończy się to tak, że jeżeli osoby te odnawiają ten kontakt, to też wiąże się z tym złamanie abstynencji.
Czyli z tego, co pani mówi, wiele osób po prostu marzy o spokoju. Mhm.
Tak, jak się zgłaszają, to tak. Jeżeli już się zgłaszają z własnej woli, a wiele osób zgłasza się ze względów jakby różnych, spraw sądowych, nakazów właśnie kuratorów różnych, obligowania przez sąd do terapii, no i nacisków rodziny, tak? W przypadku osób niepełnoletnich nacisków rodziców, w przypadku osób pełnoletnich nacisków najczęściej małżonków, czasami też rodziców, dzieci.
Jaka jest droga do osiągnięcia tego spokoju, jeżeli tam u podłoża widocznie jest taki niepokój powodujący uzależnienia?
No, droga nie jest prosta. Często droga naprawdę nie jest prosta, bo człowiek po pierwsze musi się zmierzyć ze swoim głodem, tak? Z tym, że musi zaprzestać zażywania substancji. Jakby to też jest bardzo różnie, bo każdy troszeczkę przykład jest inny, tak? Jeżeli mamy osoby, które trafiają do środka stacjonarnego, no to wiadomo, że tam są na tyle zaopiekowani, że z tym głodem walczą, że tak powiem, przy wsparciu, przy opiece, bez możliwości dostępu. Jeżeli to są osoby, które są też już dużo, że tak powiem, zażywają różnych substancji, to często decydują się na odtrucie. I często to jest jakby pierwszy, najważniejszy krok, żeby w ogóle zacząć terapię. Bo jeżeli ktoś jest w ciągu, na przykład zażywa heroinę albo bardzo dużej ilości alkoholu, no to bez uzyskania względnej abstynencji, no nie jest możliwe, żeby on jakby podjął terapię, tak? No bo nie ma tej trzeźwości, nie ma żadnej współpracy. Jeżeli są osoby, które jakby zażywają na przykład weekendowo, no to ta terapia jest możliwa, tak? No i one mierzą się z tym, że no nie wiem, zbliża się weekend i stawiają sobie taki cel, żeby nie brać. Ale to jest, myślę, że ten pierwszy krok, tak? Odstawienie substancji, walka z tym zespołem abstynencyjnym. Później to jest próba zrozumienia różnych mechanizmów psychologicznych uzależnień, które trzymają te osoby w uzależnieniu, czyli nałogowego regulowania emocji, mechanizmu iluzji zaprzeczeń, czyli takich myśli, które mają za zadanie minimalizować nasz problem, usprawiedliwiać go, na przykład to ostatni raz, jak chcę, to mogę przestać brać w każdej chwili, jeszcze nie mam problemu, no jeszcze nie daję sobie w żyłę, więc nie jest ze mną źle, no i tak dalej, i tak dalej. Poprzez mechanizm rozproszonego ja, czyli taki mechanizm związany z kształtowaniem osobowości i z tym, że taka osoba ma z jednej strony takie mniemanie o sobie, że jest królem życia, że wszystko może, to tak jest pod wpływem narkotyków. I wtedy, kiedy ktoś jest na zejściu, na tak zwanym kacu, kiedy, nie wiem, dochodzą do niego straty i sobie myśli, że jest beznadziejny, że już nic nie osiągnie, że wszystko przegrał, tak? Żeby jakoś tak zintegrować ten jego spojrzenie na siebie, tak? To jest ten drugi etap. Później jakby naprawiania relacji z innymi, uczenia się różnych umiejętności psychospołecznych, tak? Radzenia sobie ze stresem, poprzez budowanie planu, tak, życia w trzeźwości, tego, żeby nie było próżni, tak? No, życie nie lubi próżni, więc jeżeli zabieramy uzależnienie i te takie mechanizmy związane, o tak jakby z papierosem, tak? Jeżeli nie możemy wejść na papierosy, to musimy sobie zapewnić coś innego, żeby nas tam nie ciągnęło, tak? Żebyśmy nie mieli, że bym wyszedł sobie i pogadał.
Zależy z jakiego powodu człowiek na tego papierosa wychodzi.
Tak. Mhm. I to jest jakby jeden. I później właśnie, jeżeli ktoś zalecana zawsze jest ta terapia pogłębiona, czyli dojść do tego, dlaczego ktoś brał. Często to się dzieje w trakcie, czasami jest tak, że program jest na przykład krótkoterminowy i na to nie pozwala, bo wiadomo, że nie wiem, w ciągu 12 tygodni nikt nie osiągnie wglądu, tak? Bo psychoterapia trwa rok, dwa, czasami dłużej, więc to nie da się załatwić tak w jedną chwilę. Więc no, to jest już sięgnięcie do tych mechanizmów z dzieciństwa często, związanych z ewentualnymi zaburzeniami osobowości, z jakimiś konfliktami, tak? Z tym, co jest upodobnione i dopiero rozwiązanie tego sprawia, że człowiek jakby może funkcjonować inaczej.
Jeżeli patrzymy na całe społeczeństwo, czy są jakieś badania dotyczące tego, ile procent w naszym polskim społeczeństwie osób ma te mechanizmy uzależnień, współuzależnień?
Jeżeli chodzi o statystyki, to według biuletynu statystycznego w 2021 roku narkotyki próbowało 5% populacji, czyli około 1 miliona osób, ale w wieku od 15 do 64 lat. Natomiast z tego uzależnionych jest od 100 do 150 tysięcy. No wiadomo, że tutaj, jeżeli chodzi o statystyki, no to też można mieć wątpliwość, czy ktoś na przykład czegoś nie zataił, ale powiedzmy tak deklarowało tyle osób. Jeżeli chodzi o alkohol, no to próbowało go, tak jak już mówiłam, 90% osób od 15 do 64 roku życia. Uzależnionych jest od 800 do 900 tysięcy, czyli około 2,5 miliona osób szkodliwie używających jest, a 800-900 tysięcy uzależnionych. Więc to jest, jeżeli chodzi o ryzykowne, szkodliwe picie, to jest około 10% Polaków, to bardzo dużo.
No i mamy jeszcze osoby, które z nimi przebywają, czyli...
I są współuzależnione,
no właśnie,
tak.
Bo są, tak?
Bo są, bo w wielu przypadkach są.
No dobrze, w takim razie zadajemy Państwu pytanie i poprosimy o podzielanie się historiami. Licencja @radio-lublin.pl. Mogą Państwo tu pisać maile albo licencja na życie na Facebooku. Jak Państwu udało się wyjść z uzależnienia? Jak Państwo żyją po wyjściu z uzależnienia? A na ten temat do północy rozmawiam z panią Elżbietą Dec, psychologiem, psychoterapeutką, terapeutką uzależnień.